otwórzmy tę księgę Ezechiela, aby czytać ten chyba najwięcej znany tekst z tej księgi, dlatego że na temat 37 rozdziału Doliny Suchych Kości wiele razy kaznodzieje przygotowują swoje kazania. Tak sobie uświadomiłem, że kiedy Ezechiel mówi ten obraz o tych zgubionych, rozproszonych owieczkach i mówi o tej obietnicy, że pośle tego pasterza, który będzie tym doskonałym pasterzem, który znajdzie wszystkie te zgubione owce, te zranione uleczy, pomaże olejem, zgromadzi ich znowu z powrotem do owczyńca. Tak, jest to takie miłe i jest to takie realne w naszej wyobraźni. Ale jeżeli wstępujemy do doliny, gdzie są kości już takie te ususzone i wyobrazić sobie, że z tych kości powstaje wielka armia, to jest już ponadnaturalne. To nie jest w naszych możliwościach. To nie możemy sobie nawet wyobrazić. A jednak właśnie ten obraz przynosi Ezechiel do narodu, który dowiaduje się, że świątynia jest zburzona, że Jeruzalem jest zniszczony i że oni zaczynają żyć albo żyją w odległym kraju, w innej kulturze, w innej religii, w innym języku. I czytajmy taką skróconą wersję tego 37 rozdziału Księgi Ezechiela. Od początku, od pierwszego wiersza. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I powiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. 7 wiersz. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka, inne tłumaczenie mówi, bardzo liczne wojsko. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. 16 wiersz. A ty, Synu Człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim, należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion, weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim, należy do Józefa drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. 17 wiersz. Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiło jedno w twoim ręku. 21. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi, na górach izraelskich. I jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi. I już nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. A sługa mój Dawid będzie ich królem, Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza, będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. 27. I będę wśród nich mieszkał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Zauważmy tą kolejność, która odgrywa się tutaj na tej scenie, a która ma bardzo ważną rolę. Całe to zdarzenie rozpoczyna się tym, że spoczęła ręka Pana na Ezechielowi. Nie było tak, że Ezechiel przyszedł do tej doliny i kiedy widział tam tyle kości, tak się przeraził i przyszła mu taka myśl: Panie, a gdybyś z tych kości zrobił znowu żywych ludzi? Nie było tak. Dlaczego mówię taką wersję? Dlatego, że wielokrotnie my podchodzimy do tego Bożego cudu prawie z tej odwrotnej strony. Tak jak już mówił Marek, dostajemy się do jakiejś sytuacji, gdzie czujemy więcej śmierci aniżeli życia. I tak zwracamy się do Pana i prosimy: Panie, tak by mi się podobało, tak bym chciał, tak by to było chwalebne, gdybyś. Ale tutaj to jest odwrotnie. Tutaj właśnie ten Ezechiel czuje, że dotyka się go ręka Pańska i gdzieś go prowadzi. Było to w czasie, kiedy według informacji z Nehemiasza dowiadujemy się, że ci, którzy pozostali tam na terenach Palestyny, tej ziemi obiecanej, znajdują się w wielkiej biedzie, w pohańbieniu. Mury są zwalone, bramy spalone i jest bardzo źle. Właściwie ten naród jest martwy. Nie ma swojego kraju, nie ma swojego króla, swojej świątyni. W dodatku jest podzielony i rozproszony po wielkim okręgu świata. I to zjednoczenie, i to ożywienie z ludzkiego punktu widzenia nie jest możliwe. Ale wracam znowu do tej doliny i do tej doliny prowadzi go Bóg, tego proroka, który był zarazem kapłanem, do miejsca, które z punktu widzenia kapłanów było miejsce, które nie było czyste i było właściwie zakazane tam wstępować. Kapłani nie mieli dotykać się martwych ani kości zmarłych. Ale Bóg go tam prowadzi i Ezechiel tam idzie do tej doliny. Przypomniało mi to tą nowotestamentową scenę, kiedy Piotr w Jopie się modli i widzi to prześcieradło, które stąpiło z nieba. I Piotr, ta jego pierwsza reakcja jest: Panie, przenigdy, nigdy nie dotknę się takich nieczystych zwierząt. Ale Bóg, który jest nawet nad tym, co On sam tworzył do narodu izraelskiego, powiedział: co ja oczyściłem, ty nie miej za nieczyste. Przełomowy moment w historii. Piotr, który otrzymał właśnie klucze od kościoła, musi przechodnocić swoje myślenie, swoje zasady, aby być tym narzędziem do tego, kiedy pogański świat zostaje napełniony Duchem Świętym i dołącza do tego nowego kościoła. Przełomowy moment do tych suchych kości, kiedy z nich ma powstać to żywe ciało, ma z nich, z tego wyschniętego, martwego, ma powstać coś tętniące życiem i demonstracją wielkiej siły. Bóg sobie używa takie nietypowe zasady i wielokrotnie będziemy w swoim życiu widzieć, że Pan Bóg sobie użył zupełnie inne okoliczności, innych ludzi, których byśmy my sami stawiali do pewnego zadania. I tam, gdzie się człowiekowi brzydzi stać, tam Bóg prowadzi tego Ezechiela, dlatego że właśnie Bóg widzi ten naród z perspektywy tych suchych, martwych kości. A to sobie ten naród izraelski nie uświadamia. Kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy posłał Uriasza na niechybną śmierć, ażeby zakryć ten swój grzech pożądliwości, to przychodzi do niego Natan i opowiada mu taką piękną historię o rodzinie, która ma jedną owieczkę. Dawid nie widział ten swój grzech, ale kiedy słyszy to opowiadanie o tej jednej owieczce, którą ktoś, który miał całe stado, przyszedł i odebrał im tą owieczkę, to nagle Dawid reaguje. Dawid oburza się, gniewa się na coś takiego. Wielokrotnie musi Bóg używać jakiejś nietypowego sposobu, aby nas obudzić, abyśmy zobaczyli to, co widzi Bóg z nieba. Abyśmy zobaczyli, gdzie my znajdujemy się, jak my wyglądamy, żeby rozpoczęła się jakaś odnowa, żeby rozpoczęła się jakiś początek nie umierania, ale nowego życia. I apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Efezjan mówi, przypomina tym wierzącym, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości umiłował nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Po prostu z tej doliny śmierci powstaje armia, bardzo liczne wojsko. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak chciał. Dlatego, że Bóg to uczynił. Kiedy Bóg pyta tego Ezechiela, jest to możliwe, aby z tych martwych kości powstało coś żywego? To Ezechiel tak dyplomatycznie odpowiada. Panie, tylko Ty to wiesz. Ty wiesz. Ezechiel zna Boga. Wie, że swoją odpowiedzią nie może popsuć Boże plany. Ale uświadamia sobie, że te myśli Boże, że te plany Boże tak przewyższają, że wielokrotnie nawet nie umiemy odpowiedzieć na te pytania Boże. I w tym widzeniu widzę też podwójne to twórcze dzieło Boże, które On uczynił już kiedyś w raju, kiedy to sformował tego człowieka z gliny. Ten człowiek już wyglądał cały piękny, ale potem musiał jeszcze tchnąć do niego to życie, tego ducha ożywiającego. I tak samo tutaj Ezechiel, kiedy prorokuje do tych kości, to one obalują się ciałem, dają się do tego kształtu człowieka, ale później jeszcze znowu po raz drugi prorokuje, żeby wszedł do nich żywy duch. Aby to nie były tylko te istnienia, te stworzenia tutaj na ziemi, ale żeby to były stworzenia, które są napełnione tym duchowym życiem, Duchem Bożym. Podobnie tak Kościół był sformowany, kiedy Pan Jezus stał się tym kamieniem węgielnym tego Kościoła. Ale potem przyszedł ten Dzień Pięćdziesiąty. Przyszedł ten Duch z nieba, który tym wiatrem, który przyszedł, tym szumem, który był podobny w tej, jak w tej dolinie, przyniósł to nowe życie, które zupełnie zmieniło całą tą sytuację. Co możemy nauczyć się z tego przykładu, z tego 37 rozdziału, w którym jest o wiele, wiele więcej jeszcze myśli, ale mamy ograniczony czas. Wybrałem 5 takich rzeczy, które dla mnie stały się bardzo ważne. To pierwsze, że beze mnie nic nie możecie uczynić, powiedział Pan Jezus. Gdyby nie spoczęła ta ręka Pana na Elizeuszowi, nie mógłby prorokować do tej doliny kości. I nie wolno nam zapomnieć na to, że bez Jezusa, bez Jego działania nie możemy wnieść życie do Kościoła, ani do swoich dzieci, ani do swojej rodziny. Jesteśmy całkowicie zależni na Nim. Ale to nie jest smutna sprawa, to jest bardzo pozytywna sprawa, dlatego że jeżeli Bóg był w stanie z tych zupełnie martwych kości ożywić i uczynić młodych ludzi pełnych sił do tego, aby stanęli do boju, jeżeli właśnie z tych martwych pogańskich narodów potrafił stworzyć ten wielki kościół, który jest tutaj na ziemi właśnie po to, aby stanął do walki przeciwko mocom ciemności, aby zyskał to uzemi nie dla piekła, ale dla Bożego Królestwa. Jeżeli on tutaj jest już przez 21 wieków i stale się powiększa, dynamicznie się powiększa, tak właśnie możemy wierzyć, że i ufać mu, że On jest w stanie dotykać się poszczególnych ludzi, aby z tego, co jest duchowo martwe, mogło na nowo albo mogło powstać coś, co jest żywe i co będzie się przejawiać tym swoim życiem. To drugie, Bóg pragnie naszej współpracy. Niesamowita rzecz, którą sobie uświadomiłem. Przecież Bóg mógł to zrobić tak, że mógł powiedzieć temu Elizeuszowi: tak, stań tutaj na wzgórzu i patrz się do tej doliny i patrz się, co się będzie dziać. I Bóg to mógł zrobić sam. I Ezechiel by tylko tak otwierał usta ze zdziwienia, jak te kości się zbliżają, jak to zaczyna się ruszać, jak tam podnosi się wielka armia. Podobnie mógł Pan Jezus powiedzieć uczniom przy jednym takim spotkaniu: tak, a teraz się patrzcie, co się będzie dziać. I w rękach wszystkich tych słuchaczy, którzy słuchali, tych 5000 mężów, mogła się pojawić rybka i kilka chlebów. Byłby to w stanie zrobić Jezus. Ale On inaczej jednał. On powiedział Ezechielowi: prorokuj, ty prorokuj. On powiedział uczniom: weźcie tę rybkę i ten chleb i idźcie i rozdajcie to wszystkim tym, którzy po 50 czy po 100 byli rozdzieleni i wszyscy się najedli, a jeszcze tak dużo zbyło. Kiedy Ezechiel miał prorokować, to nie musiał wymyśleć nic z siebie, ale on do tych kości mówi: słuchajcie słowa Pana. Nie moje słowa, ale słuchajcie słowa Pana. Słuchajcie, tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. On cały czas, kiedy prorokował, myślał na Pana. On był podporządkowany, że bez Boga nie może uczynić do tych kości nic. Myślę, że i uczniowie, kiedy dostali trochę tego chleba, dostali część tych ryb i teraz mieli przed sobą 50 mężczyzn, później jeszcze kobiety, dzieci i teraz mieli to rozdać, żeby nie brakowało. Na pewno cały czas myśleli: na to, jak Jezus pobłogosławił ten pokarm i jak Jezus łamał, a stale było, dawał to tym uczniom, a ci uczniowie to nieśli, aby stale jeszcze powiększało się to jedzenie, aby wszyscy dostali. To była ta z jednej strony współpraca, gdzie Jezus nie był tym sługą, tym uczniom, ale uczniowie byli sługami, byli posłami tego, co Bóg, co Jezus chciał wykonać. I w tym potrzebujemy zostać wierni, ażeby to mogło funkcjonować. Ten Ezechiel był posłuszny. Nie powiedział: Panie, tam mnie nigdy nie dostaniesz. Ile to razy Pan posyła nas gdzieś boimy się iść. Gdzie ta pierwsza myśl powstaje, a co jak się nic nie stanie? A co jak ten człowiek mi się wyśmieje? A co jak ta moja modlitwa nie będzie działać? Posłuszeństwo więcej niż ofiara. Posłuszeństwo, które uwalnia Bożą moc. Dlatego, że On chce nas załączyć do współpracy. A potem to z tej drugiej części tego rozdziału, który może już tak często się nie wspomina, bo wspomina się to zdarzenie z tej doliny. To jest to, że Bóg jest Bogiem jedności. I mówi temu Ezechielowi, kiedy tam to wojsko, ci ludzie już byli żywi, to on mówi: a teraz weź dwa drewna, na jedno drewno wypisz Juda, na drugi wypisz Józef, Efraim i złącz te dwa drzewa w jedno. Tak sobie powiedziałem, jeżeli to w tym jednym zdarzeniu, to mu Ezechielowi Bóg mówi, może to były te sceny, które nie musiały odegrać się bezpośrednio, ale były połączone zaraz jedna za drugą. Co jest łatwiej? Ożywić suche kości albo połączyć dwie części braci, którzy rozdzielili się, którzy bojowali przeciwko siebie, którzy się wielu razy nienawidzieli? Bóg jest Bogiem jedności. I Jemu bardzo zależało na tym, żeby nie tylko był ten naród izraelski znowu żywy, znowu narodem, ale Jemu bardzo zależało na tym, aby był zjednoczonym narodem, aby był jeden naród, aby prezentował tą jedność, która przychodzi od Boga. Jeszcze raz popatrzę do listu do Efezów w drugi rozdział. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, dlatego że w czwartym wierszu jedno ciało, jeden duch, w jednej nadziei, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Naród izraelski, kiedy ogłosił swoje królestwo, już czwarty król nie utrzymał tej jedności. Rozdzieliło się to na dwie części. Na ile części rozdzielił się Kościół w tej swojej historii? Najpierw podzielił się na ten rzymski, później ten prawosławny, ale dzielił się dalej i dalej. Ale przede wszystkim ten antysemityzm rozdzielił na Kościół pogański i na Żydów. I ten podział chyba najwięcej bolał Boga, dlatego że nigdy do Niego nie miało dojść. I Bóg chce, żeby te dwa drzewa, żeby to podzielenie zniknęło. I nie tylko dla narodu, ale i dla Kościoła jest to wyzwanie, żeby była jedność. Z jakiego powodu? Właśnie z tego powodu, że ten koniec tego rozdziału mówi, dlaczego Bóg to wszystko czyni, dlaczego te suche kości nie niechał zagrzebać do gliny, ale obudził znowu ten naród do życia, aby inne narody poznały, że ja jestem Pan. Aby inne narody poznały, że Bóg, którego mu wierzymy, którego miłujemy, jest jedynym i największym Panem. Nie żyjemy tu sami dla siebie. Właśnie swoim życiem, swoją miłością, jednością możemy demonstrować to swoje chrześcijaństwo. Jak nam się to udaje? Jak szatan często wykorzystuje każdą okazję, aby dzielić? Dlatego, że to jest ten najuczynniejszy sposób, jak osłabić tą armię, aby nie była jednotna, aby miała jakieś tam wewnętrzne walki. Wtedy nieprzyjaciel zwycięża. Na pewno nie chcemy być zwyciężeni nieprzyjacielem. I kiedykolwiek otwieramy ten 37 rozdział Księgi Ezechiela, myślimy nie tylko na tą pierwszą część, ale myślimy na tą drugą część, która ma tak samo bardzo ważne zadanie. Jednoczyć to, co jest rozdzielone. Amen.